Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nurtury. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Play. How it shapes the brain, opens the imagination, and invigorates the soul, napisana przez psychiatrę Stuarta Browna we współpracy z Christopherem Vaughanem, jest popularno-naukową analizą znaczenia zabawy w całym ludzkim życiu. Autor podważa utrwalone przekonanie, że zabawa jest nagrodą po wykonaniu ważniejszych obowiązków albo wyłącznie zajęciem dzieci. Przedstawia ją jako podstawową potrzebę biologiczną, powiązaną z rozwojem mózgu, uczeniem się, relacjami, twórczością i odpornością psychiczną. Brown opiera wywód na obserwacjach zwierząt, wiedzy z neurobiologii i psychologii oraz na tysiącach zebranych historii zabawy dorosłych osób. Książka nie jest podręcznikiem gier ani prostym poradnikiem wychowawczym. Łączy argument naukowy z interpretacją doświadczeń życiowych, pokazując, jak brak swobodnej zabawy może ograniczać rozwój, a jej obecność wspierać elastyczność myślenia. Jej celem jest poszerzenie definicji pracy nad dobrym życiem, tak aby znalazło się w niej miejsce na dobrowolną, angażującą i dającą przyjemność aktywność. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zabawa jako biologiczna potrzeba, a nie nieproduktywna przerwa. Centralna teza Browna brzmi, że zabawy nie należy mierzyć bezpośrednią użytecznością. Jej charakterystyczne cechy to dobrowolność, wewnętrzna atrakcyjność, pochłonięcie uwagi, zmniejszona samokontrola oraz otwartość na improwizację. Człowiek podejmuje ją przede wszystkim dlatego, że sama czynność jest satysfakcjonująca, a nie po to, by osiągnąć zewnętrzny wynik. Tu odróżnia zabawę zarówno od przymusu, jak i od zwykłej konsumpcji rozrywki. Brown wskazuje, że właśnie pozorna bezcelowość tworzy warunki do bezpiecznego eksperymentowania z zachowaniem, przedmiotami i relacjami. Zabawie można próbować, mylić się, zmieniać reguły i powtarzać czynność bez lęku przed natychmiastową oceną. Autor zestawia ludzkie doświadczenie z zachowaniami zwierząt, u których formy zabawy pojawiają się wcześnie i wspierają przygotowanie do złożonego funkcjonowania. Nie twierdzi przy tym, że każda przyjemna aktywność automatycznie rozwija człowieka. Istotny jest stan swobody i zaangażowania. Taka perspektywa ma konsekwencje dla rodzin, szkół i organizacji. Jeśli każdą aktywność dziecka zamienia się w trening, a każdy moment dorosłego podporządkowuje wydajności, zanika przestrzeń potrzebna do spontanicznego uczenia się. Książka proponuje więc traktować zabawę jako element higieny rozwoju, podobnie jak odpoczynek i kontakty społeczne. Nie jako luksus dostępny dopiero po wypełnieniu wszystkich obowiązków. Po drugie, wczesna więź i zabawa ruchowa jako podstawa regulacji emocji. Brown szczególnie mocno akcentuje, że zabawa zaczyna się przed opanowaniem języka. Wrażliwa, wzajemna wymiana między niemowlęciem a opiekunem, na przykład odpowiadanie na spojrzenie, mimikę i dźwięki dziecka, stanowi formę zabawowego dostrojenia. Nie chodzi o organizowanie zajęć edukacyjnych, lecz o rytm kontaktu, w którym obie strony reagują na siebie. Autor wiąże takie doświadczenia z rozwojem zdolności rozpoznawania stanów innych ludzi i stopniowego regulowania własnego pobudzenia. Dziecko uczy się, że emocje mogą zostać zauważone, podzielone i uspokojone w relacji. Ważne miejsce zajmuje też zabawa ciałem i ruchem, w tym ostrożna, dobrowolna przepychanka. W jej zdrowej formie uczestnicy ćwiczą odczytywanie sygnałów, hamowanie zbyt silnych reakcji oraz naprawianie kontaktu, gdy ktoś przestaje się dobrze bawić. Brown nie utożsamia tego z agresją. Kluczowe są wzajemność, zgoda i możliwość przerwania aktywności. Tak rozumiana zabawa społeczna jest próbą współdziałania, a nie rywalizacją za wszelką cenę. Wniosek dla dorosłych jest praktyczny. Nadmierne ograniczanie ruchu, hałasu i swobodnych kontaktów może pozbawiać dzieci okazji do uczenia się granic w naturalnym kontekście. Zarazem autor nie daje podstaw do ignorowania bezpieczeństwa. Opiekun ma tworzyć warunki, w których eksploracja jest możliwa, obserwować sygnały przeciążenia i odróżniać żywą zabawę od sytuacji, w której jedna strona dominuje nad drugą. Po trzecie, wyobraźnia i zabawa przedmiotami jako trening elastycznego myślenia. Jednym z najbardziej konkretnych argumentów książki jest związek między zabawą a uczeniem się przez manipulowanie światem. Dziecko, które buduje, rozbiera, łączy elementy, odgrywa rolę, lub tworzy fikcyjne sytuacje, nie tylko zajmuje czas. Sprawdza relacje przyczynowe, właściwości rzeczy oraz możliwe zastosowania znanych obiektów. Brown podkreśla znaczenie zabawy przedmiotami i pracy rękami, ponieważ wymagają one stałego sprzężenia między pomysłem, ruchem, obserwacją skutku i korektą działania. W takim procesie błąd nie jest porażką, lecz informacją potrzebną do następnej próby. Zabawa wyobrażeniowa poszerza ten mechanizm. Kiedy dziecko udaje lekarza, podróżnika albo bohatera wymyślonej opowieści, testuje role społeczne i układa doświadczenia w narrację. Fikcja nie oznacza tu ucieczki od rzeczywistości. Jest sposobem na badanie możliwości, zanim trzeba będzie podejmować decyzje o realnych konsekwencjach. Brown odnosi tę zasadę także do dorosłości, zwłaszcza do zawodów wymagających projektowania, rozwiązywania problemów i łączenia odległych idei. Nie przedstawia jednak zabawy jako mechanicznej recepty na innowacje. Sama obecność zabawek lub gier w biurze nie zastąpi ciekawości, czasu na eksperyment i tolerancji dla niedoskonałych pierwszych pomysłów. Wartość zabawy polega na tworzeniu środowiska, w którym można przeformułować problem, zakwestionować oczywiste założenie i sprawdzić kilka wariantów. To odróżniają od szkolenia nastawionego wyłącznie na jedną poprawną odpowiedź. Po czwarte, historię zabawy jako narzędzie rozumienia dorosłego życia. Brown wykorzystuje metodę, którą nazywa historią zabawy. Pyta dorosłych o czynności, miejsca, relacje i zainteresowania, które w dzieciństwie wywoływały spontaniczne zaangażowanie. Zgromadził tysiące takich relacji, aby dostrzec, jak wczesne doświadczenia mogą łączyć się z późniejszym stylem pracy, tworzenia więzi i radzenia sobie z trudnościami. Ważne jest, że historia zabawy nie ma pełnić funkcji prostego testu diagnostycznego. Autor nie twierdzi, że pojedyncze wspomnienie przesądza o charakterze lub przyszłości człowieka. Jej wartość polega raczej na odzyskaniu informacji o tym, co naturalnie budzi ciekawość i poczucie ożywienia. Dla osoby dorosłej może to być użyteczne, zwłaszcza wtedy, gdy codzienność stała się całkowicie zadaniowa, a odpoczynek nie przynosi odnowy. Brown opisuje także różne osobowości zabawy. Jedni najłatwiej wchodzą w ten stan przez tworzenie, inni przez ruch, kolekcjonowanie, opowiadanie, humor, współzawodnictwo lub kontakt z naturą. Kategorie te mają ułatwiać szukanie własnych form aktywności, a nie zamykać ludzi w sztywnych typach. Czytelnik otrzymuje dzięki temu praktyczniejszą alternatywę dla ogólnej rady, by po prostu bardziej się bawić. Może zapytać, jakie aktywności rzeczywiście pochłaniają go bez presji wyniku oraz czy w tygodniu pozostawia dla nich realne miejsce. Ograniczeniem tego podejścia jest jego autobiograficzny charakter. Wspomnienia bywają niepełne i interpretowane z perspektywy teraźniejszości. Dlatego historia zabawy lepiej służy autorefleksji niż kategorycznym wnioskom o przyczynach czyjegoś zachowania. Na koniec, miejsce zabawy w edukacji, pracy i dobrostanie dorosłych, książka konsekwentnie odrzuca podział, według którego dzieci się bawią, a dorośli wyłącznie pracują. Brown sugeruje, że w dorosłości zabawa może podtrzymywać ciekawość, relacje i zdolność adaptacji, szczególnie w okresach stresu lub zmian. Nie znaczy to, że każda praca powinna być nieustannie rozrywkowa. Autor zwraca uwagę na inną sprawę: środowisko zdominowane przez strach przed błędem, nadmierną kontrolę i ciągłą ocenę utrudnia twórcze próby. W edukacji oznacza to potrzebę miejsca na swobodną eksplorację, ruch, budowanie i odgrywanie ról obok nauki prowadzonej według programu. Do pracy przekłada się to na warunki sprzyjające wymianie niedopracowanych pomysłów, eksperymentowaniu i współpracy. Play nie jest więc argumentem za infantylizowaniem instytucji ani za zastąpieniem celów zabawami integracyjnymi. Jego sens leży w zmianie kultury działania, tak aby ludzie mogli okresowo odłożyć obronną pozę i szukać rozwiązań bez natychmiastowego rozliczania. Brown wiąże brak zabawy z poczuciem zubożenia życia emocjonalnego, a jej obecność z większym zaangażowaniem. Takie ujęcie jest wartościowe, ale wymaga ostrożności w zastosowaniu. Problemy zdrowia psychicznego, konfliktów w zespole czy nierówności w szkole nie mają jednej przyczyny i nie rozwiążą się dzięki pojedynczej aktywności. Zabawa może jednak być ważnym zasobem wspierającym, jeśli towarzyszą jej bezpieczeństwo, odpoczynek, dobre relacje oraz realne ograniczenie przeciążenia. Podsumowując, Play będzie szczególnie wartościową lekturą dla rodziców, nauczycieli, osób pracujących z dziećmi oraz dorosłych, którzy chcą lepiej zrozumieć, dlaczego poczucie lekkości. Ciekawość i twórcze zajęcia nie są jedynie dodatkiem do poważnego życia. Skorzystają z niej także liderzy zespołów i projektanci edukacji, pod warunkiem, że nie będą szukać w niej szybkiej recepty na produktywność. Największa praktyczna korzyść wynika z zachęty do uważnego rozpoznania własnych źródeł zabawowego zaangażowania i do tworzenia warunków, wśród których dzieci oraz dorośli mogą bezpiecznie eksperymentować. Książka pomaga też odróżnić swobodną zabawę od aktywności sterowanej przez cele, nagrody i ocenę. To rozróżnienie jest użyteczne, gdy planuje się czas dziecka albo kulturę pracy. Na tle publikacji o kreatywności czy wychowaniu play wyróżnia się szerokim zakresem. Brown łączy obserwacje zachowań zwierząt, rozwój dziecka, emocje, relacje społeczne i doświadczenie dorosłości w jedną obronę zabawy jako potrzeby rozwojowej. Jego ujęcie jest bardziej syntetyczne niż typowy poradnik z gotowymi ćwiczeniami, a jednocześnie bardziej osobiste niż czysto akademickie opracowanie. Pewne argumenty są przedstawiane głównie przez opowieści i przykłady, dlatego czytelnik oczekujący systematycznego przeglądu badań może odczuć niedosyt. Mimo tego książka pozostaje przekonującym punktem wyjścia do poważniejszego myślenia o tym, jak dobrowolna, pełna zaangażowania aktywność wspiera uczenie się, więzi i zdolność odnawiania energii w ciągu całego życia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Stuart Brown, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.